Powiedzcie do osoby obok siebie, jak miło cię widzieć dzisiaj. Swojemu sąsiadowi. Miło cię widzieć. Tak, jest bardzo dobrze być w domu Boga. Bóg jest radością naszą. Ostatnio bardzo często słyszymy o nowym, o tym, że idzie nowe. I zanim ja przejdę do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć, jak się przygotowywałem, jeszcze dzisiaj robiłem parę notatek, to Bóg mi powiedział, że jedną rzecz jakby chciał, żeby powiedzieć. Słowo nowe z hebrajskiego znaczy hadasz. To niekoniecznie znaczy nowe, ale to znaczy odnawiać, reperować, odbudować. W momencie, kiedy człowiek się nawraca, to nie jest tak, że staje się nowym człowiekiem i nie pamięta tego, co było. Kiedy się nawracamy, nasi rodzice są cały czas naszymi rodzicami. Pamięć mamy cały czas tą samą. Nic nowego tak naprawdę. Ale to jest moment, w którym jesteśmy zreperowani do czegoś nowego. I w Izajasza 43 rozdziale 19 wersecie jest napisane: oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. To jest proces. Przejście przez pustynię to jest proces. Na pustyni nie jest wygodnie, ale tam jest nowa rzeka, nowa droga. Maya Angelou powiedziała taką rzecz, że my zachwycamy się motylkami, zachwycamy się ich widokiem, zachwycamy się, jak one wyglądają, ale często nie zauważamy procesu, z jakiego to wszystko powstało. I Efezjan 5 rozdział, od 1 do 14 wersetu, to przeczytam i przejdę do tego, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Naśladujcie Boga jako... Czytam z innego rozdziału, więc z innego przekładu, więc może się troszeczkę różnić. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Natomiast nierząd różnego rodzaju, nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wspominane wśród was. To niegodne świętych, tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie. Nam przystoi wdzięczność. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła nieczysta chciwa, to znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami, to właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy go odrzucają. Nie bądźcie zatem ich wspólnikami. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności, obnażajcie raczej ich bezwartościowość. Bo o tym, co wśród ludzi nieprawych potajemnie się dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy, dlatego czytamy: obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Panie Boże, ja chciałbym błogosławić ten czas, chciałbym błogosławić każde serce na tym miejscu. Ja ci dziękuję za to, że możemy ciebie znać jako prawdziwego Boga, że możemy cię słyszeć, że ty możesz do nas mówić. Ja pragnę, żebyś błogosławił teraz moje serce i moje usta i to, co chcesz ty powiedzieć na tym miejscu. Dziękuję ci, Boże, za twojego Syna, za to, że mamy życie wieczne w tobie. Chwała niech ci będzie. Amen. Nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, jak to było w starszym pokoleniu, ale w młodszym, w klasach 4-6 jeździło się na rajdy. To były takie wycieczki, w trzeciej klasie była zielona szkoła, 4-6 były rajdy. To były takie weekendowe wyjazdy, gdzie były różne zawody sportowe, różne przedstawienia. I to się jeździło, wszystkie klasy z 4., 5., 6. jakby jeździły razem w tym samym czasie. I na jednej takiej wycieczce pojechaliśmy do jakiegoś takiego miejsca, gdzie spaliśmy w takich domkach drewnianych. Nasi nauczyciele spali gdzieś sobie w hotelu. Dobrze jest być nauczycielem w takich wypadkach. Spali sobie w hotelu, a myśmy byli w domkach. Po 4 osoby, w niektórym po 6. I pewnego razu, pewnej nocy była bardzo wielka burza. Dzieciaki w naszym wieku wtedy nie zachwycały się burzą, jak ja teraz na przykład, ale wtedy baliśmy się tej burzy. Baliśmy się tych grzmotów, nie wiedzieliśmy, co się stanie, więc ktoś całkiem, teraz mi się wydaje, mądry, wpadł na pomysł, niestety to nie byłem ja, żeby się pomodlić. Ktoś z moich znajomych powiedział: pomódlmy się, może to coś zmieni. Nie wiem, czemu tak wtedy było, no ale tak zrobili. Więc oni zaczęli się modlić swoją modlitwą wyuczoną, wszyscy się pomodlili i powiedzieli, to teraz ty się pomódl, bo ty tam inaczej się modlisz. No to ja się zacząłem modlić tak, jak mnie uczono, jak do przyjaciela. Panie Boże, proszę Cię, daj nam pokój. Niektórzy się śmiali z tego, jakoś mnie to nie ruszyło w ogóle, ale później zaczęli mnie pytać, dlaczego ty się tak modlisz? Modlisz się tak jak do przyjaciela, jak do kogoś, kto by tu stał. I to jest właśnie tematem dzisiejszego mojego kazania. Personalny Jezus. Taki tytuł kazania. Bardzo mnie też zaskoczyło to, jak dzisiaj Boguś zaczął w kerygmie z nami rozmawiać i zachęcać. Właśnie powiedział, kim jest twój Bóg. Więc chciałbym dzisiaj powiedzieć o Bogu, który jest personalny. I będziemy czytać z Mateusza 16 rozdział, 13 werset do 17. Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z zapytaniem, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub innego z proroków. Wówczas Jezus zapytał, a według was kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego, szczęśliwy jesteś Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, że ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci go nie zdoła pokonać. Bardzo fajne słowa Jezusa do Szymona, prawda? Musiał się wtedy poczuć bardzo dowartościowany przez to, co powiedział. Dlatego dzisiaj moim pytaniem jest do ciebie, kim według ciebie jest Jezus? Kim dla ciebie jest Jezus? Ja ostatnio, jakiś czas temu, złapałem się na tym, że bardzo dużo słuchałem kazań. Nie wiem, czy to jest złe, może to nie jest złe, ale słuchałem bardzo dużo kazań, to też jakby dla mnie jest nauka języka angielskiego, ale słuchałem kazań i ci nauczyciele, ci kaznodzieje, którzy przekazywali pewne treści, bardzo mi się podobał sposób, w jaki to robią. Bardzo mi się podobało to, jak mówią o Bogu, o Jezusie, jakich jest pasja, w jakim jest życie, w tym, co oni mówią. I kiedy oni kończyli jakby swoje kazanie, po tym nastawała we mnie taka pustka. Jak słuchałem tego kazania, to byłem zaangażowany w to, jakby czułem to, co oni przeżywają, a gdy to przechodziło, to był koniec. Dlatego jakby sięgałem po następne kazanie. Nie wiem, czy można być uzależniony od słuchania kazań, ale no, tak to działało. I wiecie, doszedłem do wniosku, że kazanie jest przekazem czyjejś relacji z Chrystusem, tak? Ktoś, kto mówi kazanie, opowiada o swojej relacji z Chrystusem, o tym, jak go przeżywa, co do niego mówi. Więc kiedy ty słuchasz kazania, słuchasz opowiadania czyjejś relacji z Chrystusem, tego, co on przemawia do niego, czym on się karmi, co Jezus do niego mówi, co Bóg do niego mówi. Więc słuchanie kazania to jest rośnięcie wszerz. Rośniemy wszerz, zdobywamy wiedzę. Mówi się, jesteś tym, co jesz, tak? Więc takiego, jakiego kazania słuchasz, tym trochę jesteś. Więc musimy wybierać też, jeżeli dziś słuchamy poza kazania, też musimy wybierać dobre kazania. Ale nasza relacja z Chrystusem to nie tylko słuchanie opowiadania o czyjejś relacji z Chrystusem, bo jeżeli masz znajomego, na przykład mam Mateusza i rozmawiałbym z nim o Dawidzie, bo oni są przyjaciółmi, to Mateusz by mi przekazał pewne jakieś rzeczy. Ale żebym poznał Dawida, musiałbym z nim rozmawiać. Chodzi o tą rozmowę personalną. Więc relacja z Chrystusem powinna być nie tylko jakby słuchaniem kazania, nie tylko niedziela, środa i rośnięciem wszerz. Bo wiecie, jak rośniemy wszerz, to później ciężko nam chodzić. Mamy dużo wiedzy, mamy dużo wartości pewnych, ale nie ma tej relacji z samym Chrystusem. Więc relacja z Chrystusem to jest relacja wertykalna, to jest relacja do góry. Wtedy możemy sięgać więcej, możemy brać więcej od Niego. I stworzyłem sobie takie 4 punkty, które bym dzisiaj chciał przekazać i ostatnie jest takie zadanie domowe mam dla was. To są 4 punkty, które jakby nie musisz ich spełniać, żeby coś osiągnąć, bo chrześcijaństwo to nie zaznaczanie krateczek, wykonane i wtedy jest wszystko dobrze. Na tym nie polega chrześcijaństwo. Ale to są 4 punkty, które jeżeli ktoś zrobi notatki, to ktoś też może sobie zapisać. Pierwszy punkt w tej relacji to trwaj we mnie. I czytamy to w Jana 15 rozdziale i 4 wersecie. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie wyrasta z winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Więc pierwszy punkt, trwaj we mnie, trwaj w Jezusie, trwaj w społeczności z nim. Umów się z Jezusem na kawę. Nie wiem, kiedy ostatnio byłeś z Jezusem na kawę, na kawie, z Bogiem na kawie. To jest takie niby ludzkie, ale to są takie rzeczy, w których możesz rozmawiać z Jezusem wszędzie. Jak czytaliśmy w Efezjan, wynikiem tej relacji są owoce, tak? Ale wiecie, owoce można udawać. To, że masz większy brzuch, nie znaczy, że jesteś w ciąży. Tak? Ciąża jest owocem czegoś. Wiara nie jest owocem, wiara jest siłą, z której później wychodzą owoce, takie jak dobroć, miłość. Znamy to, prawda? Więc nie bądź jak Ikea. Czy ktoś nie był kiedyś w Ikei? Wszyscy byli w Ikei, tak? Ikea produkuje meble. Ale jak wchodzimy do Ikei i mamy umeblowane pokoiki, to bardzo często są tam owoce. I te owoce czasami wydają się prawdziwe. Nieraz widziałem dziecko, które próbuje złapać i je zjeść. Ale to są sztuczne owoce. I wiecie, owoce można udawać. Bycie dobrym można udawać. Można robić dobrą minę do złej gry. Więc nie bądź jak Ikea. Ciekawe jest to, że jak ludzie kiedyś widzieli Jezusa, jak Jezus był na ziemi, to jakby nie mogli zrozumieć tego, że On jest Bogiem też. Jakby nie mogli zrozumieć tego. W dzisiejszych czasach natomiast Jezus jest już w niebie, jest królem i ludzie wierzą w Boga, wierzą, że jest, ale jakby nie potrafią zrozumieć tego, że On jest też przy nas, że On może być w twoim życiu, że może być realny każdego dnia. Tak jak był wtedy, chodził po ziemi, tak teraz też może. Więc jest jakby obrót o 180 stopni. Kiedyś ludzie Go widzieli, ale nie mogli pomyśleć, że jest Bogiem. Dzisiaj wierzą, że jest Bóg, ale nie mogą zrozumieć tego, jak On może być w moim życiu, jak mogę z Nim realnie rozmawiać. Odpowiedzią jest, że możesz. I ta prawda ma moc w twoim życiu, kiedy o niej mówisz, kiedy to się staje twoim stylem życia. Kiedy mówimy o Jezusie, o Jego historii, rzeczywistość, prawda i Jego obecność staje się realna. Kiedy na twoich ustach jest Jezus, to jest realne, to jest prawda. I to nie jest tylko w niedzielę, tylko to jest każdego dnia i wtedy ci łatwiej jest o Nim mówić. Twoje pragnienia się wtedy zmieniają. Ja kiedyś czytałem Biblię i to było dla mnie słowo. Fajna historia. Ale pewnego dnia pomodliłem się i powiedziałem, Boże, spraw, żeby to słowo było żywe. Żebym ja mógł patrzeć na to słowo jako coś więcej niż tylko litera. I wiecie, tego mi Bóg nie powiedział, ale dobrym sposobem znalazłem, że jest po prostu kreślenie po Biblii. Może dla kogoś jest to coś nie do pomyślenia, jak można pisać po Biblii. Ale jeżeli ja czytam jakieś słowo i ono do mnie mówi i mam jakieś myśli i sobie je podkreślę, szybko zapiszę i później jak to otwieram, to pytam, ja to napisałem? Czy to jest moje myśli? Czasami się zdarza tak, że to są Boże myśli. Więc takie kiedyś stwierdzenie było, pokaż mi swoją Biblię, a powiem ci, jak ją czytasz. Jeżeli masz ładną Biblię zadbaną, to znaczy, że leży na półce, w kablotce. Ale jeżeli jest popisana, jeżeli jest porysowana, to znaczy, że coś się tam dzieje. I to jest też w sumie dobre, żeby kupić następną Biblię, bo jak jedną zapiszesz, to musisz kupić następną. Czy ekscytuje cię to, jak sięgasz po Biblię? Czy ekscytuje cię to, co tam jest napisane? Ja się cały czas o to modlę, żeby to, co tam było, mnie ekscytowało. I to jest pierwszy punkt. Trwaj we mnie, czyli w Słowie Bożym. Trwaj w tym. Zagłębiaj się w to. Niekoniecznie czytaj tylko, co jest tutaj napisane, tylko patrz głębiej. Patrz na oryginalny tekst. Dzisiaj też będę w jednym z punktów, mam coś takiego. To jest pierwszy punkt. Trwaj we mnie. Zakochaj się w Słowie Bożym. Zakochaj się w tym, co Bóg do ciebie mówi. Ostatnio widziałem filmik, jak w jakimś kraju w Indonezji przyszła paczka, niewielka, gdzieś takich rozmiarów. I przed tym ludzie świętowali. Ludzie wiwatowali, że coś idzie. Wiecie, co to było? Biblia. W tym mieście, w ich języku jeszcze nie było Biblii. Dopiero, to było chyba 2 lata temu, przyszła paczka w ich języku ze Słowem Bożym. Oni się tak cieszyli z tego. Oni się cieszyli tak, jakby byśmy się cieszyli, gdyby polska reprezentacja piłki nożnej wygrała Mistrzostwa Świata. Byśmy się cieszyli, prawda? Chociaż tak naprawdę my tam nie gramy, my tam nie mamy nic z tym wspólnego, ale byśmy cieszyli się bardzo, że oni wygrali, jakbyśmy wiedzieli, że to jesteśmy my, chociaż wcale nas tam nie ma. Też ostatnio słyszałem pewne świadectwo byłego piłkarza, który grał w Ruchu Chorzów i w jakimś tam innym klubie polskim. Jego życie wyglądało jak katastrofa w pewnym momencie, bo dużo bawił się, no bardzo źle to wyglądało. Ale pewnego razu poszedł na nabożeństwo, nawrócił się i doznał takiej obecności Bożej, że powiedział, że gdyby teraz jakikolwiek klub do niego napisał i powiedział, masz 20 tysięcy miesięcznie, graj z nami, on powiedział, że nie. Powiedział też, że strzelenie bramki w najważniejszym meczu, który dało finał, to nie było takie uczucie, jakie przeżył, spotykając się z Jezusem. To było coś niesamowitego. Więc tak jest Bóg. Drugi punkt. Ostatnio bardzo często rozmawiamy o naszej tożsamości, o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. I to jest bardzo ważne. I też cieszę się, że tak często o tym mówimy. 2 miesiące temu miałem też kazanie na ten temat. I to jest dla mnie kolejne potwierdzenie tego, że Bóg mówi i że działa. Drugi punkt. Pewność w momencie niepewności. I to jest bardzo powiązane z tym, że nasza świadomość tego, kim jesteśmy, jest bardzo, bardzo ważna. Mateusza 3 rozdział, 16-17 wersetu. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo, wtedy zobaczył, jak Duch Boży niczym gołębica stępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. To jest moment, zaraz przed tym, jak Jezus zostaje wysłany na pustynię, w Marka jest napisane w następnym rozdziale, natychmiast poszedł na pustynię. Czyli jak, co tu mamy? Mamy miejsce, w którym Jezus jest nazwany Synem Boga, który jest namaszczony. I zaraz przechodzimy w miejsce, w którym Jezus musi sobie radzić sam. Tam nie ma napisane, że Bóg powiedział głośno, że to jest mój Syn. Czyli miejsce, w którym był Jezus, to jest woda, a później został wyprowadzony na pustynię, tak? Więc mamy dwie rzeczy. W wodzie czujemy się dobrze. W wodzie wiemy, że jesteśmy kochani, mamy wartość, mamy siłę i że jesteśmy źródłem radości dla Boga. Za to natomiast w drugim miejscu nie czujemy Boga, nie czujemy Jego obecności. Więc miejsce woda to jest miejsce, w którym wiesz, kim jesteś. Pustynia to jest miejsce, w którym musisz to pokazać. Musisz pokazać miejsce, musisz pokazać, że wiesz, kim jesteś. Jezus wiedział, kim jest i zaczął mówić Słowo Boże do szatana i ten od niego uciekł. Go nie było, bo on wiedział, kim jest w Chrystusie. Więc, a następna rzecz to jest powołanie uczniów. Zaraz po tym przyszło powołanie. Więc miejsce, jak jesteśmy w wodzie, wiecie, jak jesteśmy w wodzie, po jakimś czasie pojawiają się takie dziwne rzeczy na skórze, tak? To znaczy, że jesteśmy za długo w tej wodzie. W wodzie jest nam bardzo dobrze, tak? W kościele. W kościele mamy ludzi dookoła siebie, którzy nas szanują, którzy nas lubią, którzy nas kochają, którzy powiedzą miłe słowo. Jest nam tu dobrze, ale nie możemy w tym miejscu tkwić cały czas, bo zaczną nam się robić takie rzeczy na skórze. I to, nie, to znaczy, że jesteśmy za długo w tym miejscu i czasami pójdziemy do miejsca, w którym musimy pokazać to, że wiemy, kim jesteśmy. To jest punkt drugi. To jest ta pewność w momencie, w którym jest niepewność. Nie czujemy. Wiecie, ja byłem tak zafascynowany kaznodziejami, którzy chodzą tak po scenie, nie tak jak ja, ale chodzą i są bardzo mają wielką pasję do tego, co robią. I tak się zastanawiałem, oni to muszą czuć Boga przez cały czas. Muszą czuć Ducha Świętego, muszą być nim napełnieni. I wiecie, jednego razu był wywiad z pewnym pastorem i właśnie był zapytany o to, czy na scenie jak jest, czy jest napełniony duchem, czuje tak to. On powiedział, że wiesz, w momencie jak wychodzę na scenę, bardzo często nie czuję nic. Jak się przygotowuję, jak w domu piszę, to czuję Ducha Świętego, czuję napływ Ducha Świętego, wiem co mam robić, ale kiedy wychodzę na scenę, bardzo często tego uczucia nie ma. I teraz ode mnie zależy, jak ja to przekażę, ode mnie zależy, czy ja będę tym żył, czy będę to pokazywał. Więc najczęściej w momencie próby nie czujemy czegoś, tylko musimy brać to, kim jesteśmy i deklarować. Dlatego tak ważne jest słowo. Ważne jest wypowiadanie słów. W Jana pierwszym rozdziale mamy od pierwszego rozdziału, tak jak lecimy do 17 wersetu, nie będę tego czytał, pojawia się tam bodajże 10 razy słowo, słowo, powiedziałem, zaświadczyłem w donośnym wołaniu. Czyli bardzo ważne jest wypowiadanie pewnych rzeczy, deklarowanie pewnych rzeczy. Nie tylko myślenie o tym, ale wypowiadanie pewnych rzeczy. 6 werset i 7. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan, przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle. Wielka skromność Jana tu się pojawiła. Powiedział o sobie, że pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan, przyszedł jako świadek. Czy jesteś w stanie powiedzieć dzisiaj, że jesteś posłany przez Boga i jesteś Jego świadkiem? On tutaj miał pewność tego, kim jest w Chrystusie i on się z tego chlubił. To była jego wartość i to było coś, czym on żył. I on to powiedział. To nie było tak, że no wiecie, ja jestem posłany przez Jezusa. Nie, ja jestem posłany przez Boga, by zaświadczyć o świetle. Tak ważne jest słowo. Ważne jest wypowiadanie rzeczy i deklarowanie ich na głos. Trzeci punkt to to, że jesteśmy światłem. Jesteśmy światłem i jesteśmy namaszczeni do tego, aby nieść zmianę. Wiecie, ostatnio tutaj też pastor mówił o kimś, że mówił, że nie ma znajomych w świecie. Jakby ma taką dookoła siebie tylko kręg chrześcijański. Wiecie, ja złapałem się też na tym, że kończąc liceum, na studia wyjeżdżałem tylko na weekendy, więc nie miałem za bardzo możliwości rozmawiania z tymi ludźmi. Złapałem się na tym, że mam dookoła siebie tylko ludzi, którzy są chrześcijanami, którzy wierzą Bogu. I miałem do zrobienia pracę dyplomową, i myślałem, co zrobić na tą pracę dyplomową. I wymyśliłem film, który nazywa się Nowe, tak jak nasza grupa młodzieżowa, może ktoś nie wiedzieć, nasza grupa młodzieżowa też się nazywa Nowe, więc to wszystko jest tak niesamowicie połączone. Tak Jezus działa, że to jest wow. Chciałem zrobić ten film po to, żeby pokazać tym filmem to, w co wierzę i jakoś nawiązać możliwość do rozmowy. I rozmawiałem z dużą ilością ludzi na ten temat, bo pytali się mnie, co robisz na pracę dyplomową. No to ja mówiłem, wiesz, robię film na podstawie fragmentu z Biblii, no i tak dalej pytali i była rozmowa z tego. Ostatnio z promotorem też rozmawiałem i jak już oddałem mu tą pracę i powiedział, że okej, ale tak na marginesie, to wiesz, tak trochę sekciarsko. Ja tak pomyślałem, kurczę, to może niedobrze i chciałem się bronić, miałem taką postawę bronienia się, że ale tam nie ma kościoła, ja tam mówię o relacji. Ale tak zaraz powiedziałem, dobra, nic nie będę mówił, uśmiechnąłem się, no i tyle. Ale tak później zdałem sobie z tego sprawę, że to, co on powiedział, to jest dobre, bo to wywołało reakcję. Nie przeszedł obok tego filmu obojętnie. On też powiedział, że no wiesz, bo jest tylko jeden kościół, że jest tam jakiś, a reszta to sekta. Więc tak naprawdę nie miał jakby pojęcia w ogóle, co mówi. Ale doszło do mnie to, że ten film dotyka pewnego miejsca w jego życiu, w której on musiał się zastanowić. Nie był to film, który po prostu sobie oglądał. Puszczę go na koniec, więc może sami stwierdzicie. Bądź światłem, czyli możesz zmieniać standardy tego świata. Możesz zmieniać standardy. I to, co cię ekscytuje, pokazuje twoje standardy. Pewnie starsze pokolenie zna Bonnie M., taki zespół, i Over the River of Babylon, znacie to, tak? Nie wiem, czy ktoś z was wie, że to jest tekst na podstawie psalmu 137. I ludzie do tego kawałka po prostu tańczą disco. Jakby nie wiedzą, że to jest tekst Biblii, tak? Więc można zrobić z Biblii dyskotekę taką, a z drugiej strony mamy na przykład takiego Hillsonga. Wiecie, ja przez pewien czas patrzyłem tak troszeczkę źle na Hillsonga, dlatego, bo lubię bardzo muzykę i lubię, jak ta muzyka jest tworzona na poziomie. Oni nie, jakby tworzą prostszy rodzaj muzyki, ale dzisiaj oglądałem film o Hillsongu właśnie, jak ich proces powstawania powstawał. Oni na początku zbierali się w małej bibliotece. Dzisiaj jeżdżą na Grammy. Jeden z najwyższych, po prostu to jest w muzyce rozdanie nagród. To jest światło. To jest zmiana standardów. Ostatnio też przeglądałem, z tego względu, że jestem grafikiem i interesuję się projektowaniem, oglądałem trendy na rok 2017 w designie, czyli w projektowaniu graficznym. Wiecie, co tam było? Strona internetowa Hillsonga. Hillsong i Kościół wyznacza standardy, wyznacza trendy. I jak dla mnie to jest bardzo dobre, bo oni wskazują tym na Jezusa. Imię Jezus wtedy jest wszędzie. I o to chyba chodzi, tak? Więc bądź światłem. Nie zostawiaj tego światła dla siebie, nie chowaj tego światła dla siebie. Każdy wie, co to jest za urządzenie. To jest inny rodzaj latarki. Ale takie światło nie świeci w momencie, kiedy nie zrobisz pewnej pracy. Ta latarka jest taka, że trzeba kręcić, żeby świeciło. W momencie, jak kręcisz mocniej, to ona świeci mocniej. Kiedy przestajesz, to ona gaśnie. Więc świecenie wymaga też pewnego nakładu pracy, zaangażowania. Musisz chcieć to robić. I wiecie, możesz świecić przed siebie, a możesz też świecić na boki i to wcale wtedy nie działa. Więc musisz zadać sobie pytanie, na co świecisz i czy chce ci się świecić i kręcić. Bo musisz wykonać pewną pracę. Nie chowaj światła, kręć korbką. To możesz sobie zapisać, jeżeli ktoś robi notatki. Czasami jest też taki okres w naszym życiu, że ciężko się nam kręci samemu tą korbką. Jesteśmy tak bardzo zniechęceni tym, co do nas mówią ludzie, albo tym, co widzimy, że nie chce się nam kręcić tą korbką. I to jest czwarty punkt. Bądź w Trójcy. Ostatnio słuchałem kazania, jak już słucham kazań, pewien człowiek bardzo fajnie pokazał Jezusa jako człowieka w Biblii. Wcześniej na to nie zwracałem uwagi. Mateusza 26 rozdział, otwórzcie. Od 36 do 38 wersetu. W ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemani. Tam powiedział do nich, usiądźcie tutaj, ja odejdę nieco dalej, pomodlę się. Wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno, zostańcie tutaj. On zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. I tutaj bardzo fajnie jest pokazany schemat świątyni. Dziedziniec zewnętrzny, wewnętrzny i miejsce najświętsze. Na dziedzińcu zewnętrznym zostawił 8 uczniów. Wśród nich Tomasz, który był niewierny, który zawsze sprawiał jakieś tam problemy. Ze sobą natomiast zabrał 3 uczniów. Piotra, Jakuba i Jana. Oni zawsze towarzyszyli mu w najważniejszych momentach jego życia. W momencie na Górze Przemienienia byli też i zawsze byli w takiej kolejności. I teraz to, co kocham w Biblii, to, że na tym się nie kończy, jest więcej. Imię Piotr oznacza Petra Petros. Kamień, z hebrajskiego tablica prawo. Jakub inaczej, zastępstwo spryciarz. Jan, dar od Boga, Boża łaska. To oznacza, że Jezus w najważniejszych momentach przy sobie miał 3 osoby, które pokazywały mu na jego misję, czyli na to, że prawo zostaje zastąpione łaską. To mnie zaszokowało. Taka wartość. Jezus miał przy sobie 3 osoby, które zawsze pokazywały mu na to, co jest jego misją. W tym fragmencie widzimy, co powiedział, jest mi smutno na duszy. Czyli Jezus wylał przed nimi siebie. Najbardziej, najgłębsze uczucie powiedział przed nimi. I oni nie musieli nic powiedzieć, ważne, że tam byli. Dlatego dzisiaj pytam ciebie, czy ty masz takie osoby wokół siebie? Tutaj jest akurat 3, możesz mieć 2 albo 1, ale biblijnie jest mieć 3. Czy masz osoby wokół siebie, które cię podnoszą na duchu, które mówią ci, jaka jest Twoja misja, które mówią Ci, że jesteś tutaj po coś, bo masz dar od Boga. Czy masz raczej osoby wokół siebie, które Cię podcinają, które mówią, tak jak Tomasz, że nie wierzą w to, co Ty będziesz robił? Otaczaj się takimi ludźmi. A jeżeli masz takich ludzi, to czy jesteś taką osobą? Czy jesteś osobą, która daje życie, która mówi słowa życia? Tu wracamy do tego, żeby mówić. Ważne jest, żeby rozmawiać, żeby mówić słowa, a nie tylko o nich myśleć. Wiecie, tak sobie też myślałem, że jeżeli chcemy rozmawiać z Bogiem, chcemy Go w realny sposób słyszeć, to też powinniśmy do Niego w realny sposób mówić. Jeżeli my modlimy się w myślach, to Bóg będzie mówił nam do myśli. Znaczy, to jest takie moje myślenie, to nie jest jakieś biblijne. Tak mi się wydaje. Jeżeli będziemy mówić do Boga i wyznawać pewne rzeczy z wiarą, wtedy nasza wiara będzie wzrastała. Dlatego czwarty punkt, bądź w Trójcy. Bądź osobą, która daje życie, która mówi życie, ale bądź też osobą, która jest przy jakiejś osobie i słyszy to, co ona mówi, jakie są jej emocje, ale też znajdź takie osoby, którym będziesz mógł mówić o swoich najgłębszych problemach, bo wiecie, sami nie damy rady. Jezus sam nie dał rady. Jezus potrzebował ludzi dookoła siebie też, którzy wskazywali mu na jego misję. I ostatnie, to już jest zadanie, misja. Zadanie domowe. Mamy nieść światło. Czy jesteś w takim miejscu dzisiaj, w którym chciałbyś, żeby ktoś inny był? Czy jesteś w takim miejscu, w którym możesz stawić się za przykład, bądź taki jak ja. Podążaj tak za Jezusem jak ja. Jeżeli nie, to wróć do punktu pierwszego, trwaj we mnie i przechodź kolejne rzeczy, żeby być przykładem dla innych. Czy Twój Bóg jest Bogiem, którym chcesz się dzielić, czy raczej takim Bogiem, który jest? Czy jest Bogiem, o którym chcesz mówić, o którym żyjesz? Wiecie, ja ostatnio, jak robiłem ten film, to miałem taki moment, bardzo duże przeciwności miałem. Miałem takie dymy, które wybuchły gdzieś w magazynie i przyszły mi później. Miałem bardzo dużo problemów z tym filmem. I tak w pewnym momencie, robiąc ten film, bo tam jest jakby Ewangelia powiedziana, jest o grzechu, jest o tym wszystkim, tak po prostu przyszły takie myśli, czy to wszystko ma sens. Pewnie każdy z nas był w takim miejscu. Pytał, czy to wszystko jest prawda, czy Bóg istnieje. I przyszły takie myśli do mojej głowy. I jakby nie pozwoliłem im później kwitnąć, ale Bóg później, każdego dnia pokazywał mi, że jest. I dzisiaj mi to potwierdził, jak Boguś powiedział, kim dla Ciebie jest Bóg. Jak zadał to pytanie, to mnie coś aż w środku spięło, że to jest Bóg, żywy Bóg. Czy Ty w takiego Boga wierzysz? Za kogo mnie uważasz? Dzisiaj Jezus Ciebie pyta. I wiecie, możesz mieć obraz Boga, tu nie mamy żadnych obrazów, ale każdy z nas ma jakiś obraz Boga. Każdy z nas w jakiś sposób Go sobie wyobraża. I możesz Go wyobrażać sobie przez pryzmat jakichś przeszłych rzeczy. Ostatnio oglądałem film Hata i na tym filmie jest bardzo fajnie to pokazane, jak człowiek musiał zobaczyć Boga przez inny obraz, bo jeżeli by Go zobaczył w jakimś innym obrazie, to nie chciałby nawet o Nim słyszeć. Ponieważ w przeszłości obraz mężczyzny był dla niego tylko i wyłącznie powiązany z tym, że był wykorzystywany i było inne rzeczy przykre dla niego. Dlatego Bóg chce być personalny do każdego z nas. Bóg jest personalny do każdego z nas. On zna ciebie, zna twoje myśli, zna twoje serce i będzie mówił do ciebie, jeżeli ty go będziesz szukać. Więc zadanie dla was na ten miesiąc, tak się składa, że mówię na początku miesiąca. W przyszłym miesiącu na początku mamy misję. I to jest bardzo dobra okazja do tego, by dzielić się Jezusem, którym żyjesz. By dzielić się tym, czym żyjesz. Więc przez ten miesiąc zachęcam cię do tego, by się modlić, by Bóg zmieniał jego obraz na taki, na który chcesz mówić o nim. I wierzę w to, że jeżeli wyjdziemy na miasto, to nie będziesz musiał mówić o sobie, o świadectwie, które było 10 lat temu, jak Bóg cię z czegoś uwolnił, ale powiesz mu, wiesz co? Wczoraj widziałem się z Jezusem i rozmawiałem z Nim. I On jest żywy, jest prawdziwy. Ja wierzę w to, że tak stanie, jeżeli będziesz Go szukać i Go znajdziesz. Wierzycie w to? Amen? Dlatego jeśli chcesz, żeby Bóg mówił do ciebie realnie, to ty też musisz mówić realnie. Tak jak na początku czytałem, obudź się, który śpisz. Niech Bóg będzie wywyższony. Amen.